Czas na audycję medyczne ABC. W studiu Radia 5 dr Stanisław Wróblewski, psychiatra. Dziś tematem naszej rozmowy będą samobójstwa. Temat tabu, o którym nie rozmawiamy, a powinniśmy, prawda?
No naturalnie. Witam pana, witam państwa. To, co będę państwu mówił, jest to zjawisko tragiczne dla rodzin i bliskich tych osób, które to zrobiły, a niepokojące w najwyższej mierze dla społeczeństwa, no i oczywiście dla lekarzy.
Jak duża jest skala tego zjawiska?
Jest to zjawisko dotyczące, wbrew pozorom, różnych środowisk i różnych osób w różnym wieku. Przedstawię mniej więcej skutki prób samobójczych, które zostały opublikowane, statystyki zostały opublikowane zarówno w Polsce, a pełniejsze takie opracowania zostały zrobione w Stanach Zjednoczonych. Dane polskie z roku 2017 mówią, że prób skutecznych w Polsce było w przeciągu całego roku ponad 3300 osób zginęły w ten sposób. Należy też pamiętać, że próba samobójcza kończy się zgonem tylko 10, 15, może 20%, czyli tych prób samobójczych było oczywiście dużo więcej. Natomiast jeżeli chodzi o dane amerykańskie, to mówią, że wśród osób, które popełniały próbę samobójczą, 1/7 osób chorujących na depresję popełniała samobójstwo. Natomiast 70% samobójców chorowało na depresję. I na przykład w Stanach Zjednoczonych publikowano takie dane, że śmierć samobójcza znajduje się na 7 miejscu wśród wszystkich zgonów. Z tego, co niedawno usłyszałem, w Polsce ilość zgonów z powodu prób samobójczych jest większa niż ilość zgonów w wypadkach drogowych, ale tego nie sprawdziłem, prawdopodobnie tak jest.
Kogo w największym stopniu to zjawisko dotyczy?
Osób, które mają pewną specyficzną cechę osobowości. Nazywamy to osobowością impulsywną. I jeżeli ta osobowość dotyczy ludzi, którzy mają pewną dysfunkcję układu serotoninergicznego receptorowego w mózgu, polega to na tym, że te osoby bardzo łatwo podlegają impulsom i podejmują decyzje. A jeżeli na taką osobę, która ma zaburzoną w pewnym sensie skłonność do kontroli impulsów, dojdą choroby, na przykład choroby z zakresu psychos typu depresyjnego, a więc choroba afektywna dwubiegunowa, choroba afektywna jednobiegunowa, ale również zaburzenia depresyjno-lękowe, choroby spowodowane innego typu psychozami, na przykład schizofrenią, chorobą schizoafektywną, to wówczas te osoby stosunkowo łatwo mogą poddać się impulsowi w pewnym momencie i targnąć się na swoje życie. Teraz może chwilę zatrzymam się przy depresji, ponieważ jest to schorzenie bardzo szerokie, dotyczące nie tylko chorób psychicznych w sensu stricte, jak my to rozumiemy, czy więc choroby afektywnej jednobiegunowej i dwubiegunowej, ale również depresja występuje w chorobach somatycznych, takich jak na przykład nowotwory, i to nie tylko nowotwory wewnątrzczaszkowe, ale również nowotwory z zakresu innych części ciała, a jest to dlatego, że chory zdaje sobie sprawę z powagi swojego schorzenia, jest w obniżonym nastroju. Wobec tego podjęcie decyzji katastrofalnej dla własnego życia przychodzi mu łatwiej. Również zaburzenia depresyjne występują przy na przykład schorzeniach endokrynologicznych. Mechanizm jest taki sam. Tak samo po udarach mózgu, gdzie chory zdaje sobie sprawę ze swojego kalectwa, którego ewentualnie czeka, no i ewentualnie trudności w dojściu do jakiegoś stanu zdrowia, jeżeli to jest w ogóle możliwe. No, niestety czasem jest tak, że my zaburzenie depresyjne możemy spowodować poprzez wprowadzanie niektórych substancji leczniczych, na przykład interferonu czy sterydów. To też prowadzi do depresji, a de facto później do ewentualnej skłonności do podjęcia prób suicydalnych. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o zaburzeniach depresyjnych, które powodują w następstwie próby suicydalne, a w efekcie katastrofę. Na przykład u ofiar przestępstw doznały tak wielkiego stresu pourazowego, że niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie ich postępowaniem skutecznie wyprowadzić z tego przez pewien czas, z tego zespołu stresu pourazowego, i niestety oni też mogą podejmować próby suicydalne, zwłaszcza jeżeli uzyskanie rekompensaty za doznane krzywdy jest nieskuteczne, spotyka się z murem obojętności prawa i społeczeństwa. No i rzecz jeszcze chyba ważniejsza od tego jest uzależnienie od alkoholu i od substancji psychoaktywnych. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu, To samo to uzależnienie powoduje u niego dysfunkcję w zakresie przewodnictwa w układach serotoninergicznych, ale i innych, dopaminergicznym i noradrenergicznym w mózgu, a przez to też powoduje większą skłonność do zaburzenia nastroju i ewentualnych prób suicydalnych. Wiadomo, że około 20% popełnionych samobójstw było podejmowanych po uprzednim upiciu się. Dlaczego tak jest? Dlatego, że upicie się, czyli alkohol, zmniejsza funkcjonowanie hamujące płatów czołowych w mózgu, a wobec tego wszelkiego rodzaju impulsy, które powstają zwłaszcza w tej osobowości impulsywnej, łatwiej dochodzą do realizacji i taki człowiek nie ma zahamowań do na przykład popełnienia samobójstwa. Tak samo uzależnienie od środków psychoaktywnych jest czynnikiem, który może predysponować, a to w takiej sytuacji mianowicie, że jeżeli ktoś jest uzależniony, czy od opiatów, czy od marihuany, marihuana tak nawiasem mówiąc powoduje wzmocnienie aktualnego nastroju, więc ktoś, jeżeli jest w kiepskim nastroju i zażyje kanabinole, to wówczas jakby ten nastrój jeszcze bardziej się osłabia, jeszcze bardziej staje się ten człowiek przygnębiony i dlatego jest to jakby niebezpieczne dla ewentualnego podejmowania decyzji suicydalnych. Jeżeli chodzi natomiast o inne narkotyki, to w sytuacji, gdy narkoman na przykład nie ma dostępu do narkotyków i w żaden sposób poprzez różne swoje działania nie może ich zdobyć, też jest często skłonny do popełnienia takiego czynu. Ważne są wzorce rodzinne i środowiskowe. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że w danej rodzinie bywały próby suicydalne, to jest w jakimś sensie dla tej osoby, która to rozważa, pewien wzorzec do ewentualnego naśladownictwa. Nie wiadomo czemu osoby rasy białej częściej popełniają samobójstwa niż osoby innych ras. Osoby będące w złej sytuacji materialnej, ze złym dostępem do środków leczniczych, do służby zdrowia, też niestety częściej mogą targnąć się na swoje życie. Ale to jest wynika już z uwarunkowań socjalnych.
Po czym możemy rozpoznać zamiar targnięcia się na własne życie?
Nie zawsze oczywiście możemy rozpoznać, bo najczęściej jest tak, że ta osoba, która jakby w przyszłości popełni samobójstwo, niekoniecznie zdradza się z tym otoczeniem. Często bywa tak, że jeżeli ta osoba mówi, że ma myśli samobójcze i my widzimy, że jest to osoba, która doznaje jakichś niepowodzeń, to często te tak zwane myśli samobójcze bywają takim wołaniem o pomoc. Ja jestem oczywiście jak najdalszy od tego, żeby to lekceważyć. Ale jeżeli taka osoba, która mówi, że ma dość życia, że po co ona tutaj, na przykład zaczyna gromadzić leki, albo jakieś ostre przedmioty, albo sznur czy pasek, zaczyna izolować się, to już wtedy nazywamy to tendencjami samobójczymi. I to jest już sygnał wysoce alarmowy, który rodzinę i otoczenie powinien skłaniać do skontaktowania tej osoby z psychiatrą po prostu, nawet wbrew jej woli. W trybie przymusowym ustawa psychiatryczna przewiduje taki tryb leczenia bez zgody zainteresowanego. Wtedy to zgłaszamy do sądu rodzinnego i nieletnich i uzyskujemy na to zgodę. Jak wielka bywa desperacja osób chcących popełnić samobójstwo, same te osoby popełniają samobójstwo, taką najwyższą formą desperacji jest tak zwane samobójstwo rozszerzone. Jest to samobójstwo na przykład w takiej sytuacji, że osoba jest tak zdesperowana, że na przykład zabije najpierw swoją rodzinę, później sama popełnia samobójstwo. To jest niestety zjawisko nie tak wcale rzadkie. Oczywiście bywają te rzeczy nagłaśniane w prasie i telewizji, w środkach masowego przekazu, ale my niekoniecznie zawsze wiemy, że to tak było, natomiast stwierdzamy tylko skutki, że nagle w danej rodzinie jest śmierć samobójcza nie tylko pojedynczej osoby. 1 na 10 do 1 na 20 prób samobójczych to jest próba skuteczna. Chciałbym też powiedzieć, że kobiety częściej podejmują próby suicydalne niż mężczyźni, ale więcej przypadków skutecznych jest zdecydowanie po stronie mężczyzn. Mężczyźni, jeżeli decydują się na próbę suicydalną, robią to w sposób taki, żeby to było już skuteczne. Stwierdzamy takie zjawisko, że im w młodszym wieku podejmowane są decyzje suicydalne, tym najczęściej te próby są mało skuteczne, ponieważ jest to bardziej wołanie o pomoc, zwrócenie na siebie uwagi, niż w wieku starszym. Bo ponieważ, jak osoba w starszym wieku decyduje się na taki czyn, powodowane jest to głębszymi przemyśleniami swojej sytuacji. Dlatego my zawsze bardzo poważnie traktujemy każde, oczywiście, próby samobójcze, ale jeżeli to podejmuje człowiek w podeszłym wieku, to wiemy, że to jest już coś bardzo przemyślane i bardzo ta osoba była zdecydowana. Co należy jeszcze powiedzieć, że naturalnie, jeżeli osoba w starszym wieku podejmuje próbę samobójczą, jeżeli my odratujemy, to jest większe prawdopodobieństwo, że ta próba będzie powtórzona. Ogólnie stwierdzamy, że po odratowaniu, po próbie samobójczej, 25% ogółu tych niedoszłych samobójców w ciągu roku podejmie następną próbę. A więc próba samobójcza obliguje służbę zdrowia, zwłaszcza lekarzy, psychiatrów, do wzmożonej opieki nad daną osobą.
Co może nam pomóc w domyśleniu się, że bliska nam osoba szykuje się do takiego tragicznego kroku?
Oczywiście to, co poprzednio powiedziałem, że jeżeli zauważymy już gromadzenie środków mogących służyć popełnieniu tego czynu, to wtedy jest sprawa ewidentna, ale również takie zachowania, na przykład jak dana osoba, która będąca w kiepskim nastroju, czy leczona z powodu depresji, czy w zachowaniu sugerująca zaburzenie depresyjne, mówi, że do rodziny, że lepiej wam byłoby bez mnie. Albo ja już wam tutaj napisałem testament, co po mojej śmierci zrobicie. Albo na przykład pisze listy pożegnalne. Są to ewidentne przypadki, że ta osoba poważnie myśli o zrobieniu sobie krzywdy. Mówi nagle, że chce pójść gdzieś do kogoś znajomego i czy do członków rodziny, możemy mieć wrażenie, że jakby żegnała się z tą osobą. Na przykład również jest taką rzeczą znamienną, opisywaną wielokrotnie, że jeżeli ktoś mówi i o śmierci i robi wrażenie, że jest prawdopodobne, że sobie może coś zrobić, ale nagle w pewnym momencie stał się weselszy, temat śmierci zniknął, jest zrelaksowany. Jest to najbardziej niepokojący sygnał, ponieważ wydaje się, że ta osoba jest już w tym momencie pogodzona ze swoim czynem i już tutaj żadne argumenty dla niego nie są już istotne.
Czy samobójstwa dotyczą tylko osób dotkniętych chorobami psychicznymi?
Sytuacja jest taka niejednoznaczna, ponieważ do określenia choroby psychicznej może być zanik instynktu samozachowawczego, co jest niewątpliwie rzeczą, która wchodzi w skład jakiegoś zaburzenia psychicznego. Nie zawsze jest to oczywiste. Są sytuacje, które byśmy określili jako samobójstwa altruistyczne. No na przykład, jeżeli w sytuacji warunków wojennych żołnierz rzuca się na odbezpieczony granat rzucony przez wroga i wie, że zginie po to, żeby ocalić kolegów w okopie. Jest to samobójstwo altruistyczne. Na przykład, jeżeli starsza osoba popełnia samobójstwo, dlatego że nie chce, żeby ktoś miał kłopoty z jej dochowaniem, w pewnym sensie jest to samobójstwo altruistyczne. W pewnym sensie też samobójstwem altruistycznym są zamachy terrorystów, samobójców, którzy giną dlatego, ponieważ chcą, żeby zwyciężyła ich wiara, na przykład, czego jesteśmy świadkami w obecnym świecie. Jeżeli my jesteśmy świadkami dokonanej próby samobójczej, ale ofiara tej próby żyje, wówczas musimy niezwłocznie wzywać pomoc lekarską celem odwrócenia zażytych środków, na przykład, czyli zrobienia płukania żołądka, zaszycia ran po zadaniu sobie ran ostrym narzędziem, czy na przykład kontroli kręgosłupa po próbie powieszenia. Jest to działanie wymuszone zaistniałą sytuacją, którą należy podjąć niezwłocznie.
Dziękuję za rozmowę.
Słuchaj audycji w każdy poniedziałek i piątek o 12.35. Powtórka programu tego samego dnia o 18.35.